Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu byliśmy razem. Dzisiaj chcemy mówić o sytuacji na rynkach, ale również i na tym, co się dzieje na polskich drogach, bo rolnicy znowu protestują, rolnicy znowu wychodzą na drogi. Sytuacja dla mnie, jak pamiętam, to w żniwa większość rolników była zawsze w domu, pracowała. Teraz troszeczkę się zmieniło, są kombajny, łatwiej może zebrać to zboże. Natomiast ceny i to, co się dzieje na rynkach, jest bardzo trudne i zastanawiające. Pamiętam, jak w lutym tutaj na antenie Radia Maryja mówiłem o zatrważających informacjach płynących z różnego rodzaju giełd, jak również prognoz, również tych u nas wypracowywanych przez BGŻ, mówiących o tym, że jest za dużo rzepaku, że jest dużo zboża, że ceny będą szły na dół, że już giełdy informują, że w sierpniu, w lipcu, we wrześniu pszenica będzie w granicach 600 zł, 700, że rzepak będzie kosztował, cena rzepaku spadnie o około 60%. To wszystko się stało i dlatego myślę, że warto dzisiaj jest zastanowić się, z czego mają żyć polscy rolnicy i dlaczego jest tak źle. I dlatego zaprosiłem pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, posła na Sejm. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Co prawda zapraszałem również panów z protestu z Grudziądza, no niestety na półtorej godziny przed audycją zadzwonili, że niestety nie mogą przyjechać, bo są inne problemy, inne sprawy. Ale myślę, że razem wspólnie tutaj uda się nam o pewnych sprawach powiedzieć. Jeżeli oczywiście się uda dodzwonić do nas, to zapraszamy również do telefonów za chwilę. Natomiast w tej chwili, panie pośle, jak pana zdaniem wygląda dzisiaj sytuacja na poszczególnych rynkach? No najbliższy jest nam rynek rzepaku, dlatego że no to, co się stało w tej chwili pod Kruszwicą, to, co się dzieje w różnego rodzaju zakładach, mam tu informację, że na koniec lipca większość zakładów wstrzymało skup rzepaku, że ceny tego rzepaku są w granicach od 1140 do 1350 i to chyba najwyższa cena i to jeszcze w zależności, to jest brutto, a więc tam na pewno czystość i wilgotność, wszystko razem jest jeszcze od tego jest potrącane. Jeżeli chodzi o pszenicę, to w tej chwili cena już jest po 560 zł. I pytanie jest proste. Koszty są dopasowane do cen zeszłorocznych, natomiast ceny mamy sprzed 3 lat.
No tak, mamy sytuację wyjątkowo złą, bo rolnicy zamiast martwić się, jak wykorzystać pogodę i sprzątnąć to, co na polach urosło, martwią się w sposób całkowicie uprawniony, co dalej z tym zrobić, czy minimalizować straty, bo do niektórych produkcji trzeba po prostu dołożyć. Rzeczywiście te żniwa są już łatwiejsze niż to było 20-30 lat temu. Jest dużo więcej techniki, maszyn, są silosy zbożowe w wielu gospodarstwach. Jest łatwiej, na pewno łatwiej w sensie technologii, w sensie produkcji. Tylko ta cała produkcja rolnicza musi mieć jednak jakieś uzasadnienie ekonomiczne i założeniem jest to, że rodzina rolnika żyje z tego, co w gospodarstwie wyprodukuje. Po kolei rynki wychodzą grzechy zaniedbania sprzed wielu lat, z ostatnich lat również. Rynki są szalenie rozchwiane. Jednocześnie, kiedy pytać ministra o to, jak on ma receptę, jakie podejście, jaką politykę do poszczególnych rynków, najczęściej wzrusza ramionami i mówi, że rynek ma sam się wyregulować. Ja 3 tygodnie temu wystąpiłem do pana ministra Kalemby w imieniu Komisji Rolnictwa z zapytaniem na temat sytuacji z rynkiem rzepaku. Jakie są prognozy, jakie tendencje, czy jest faktycznie import z Ukrainy, o którym sygnalizują rolnicy. Odpowiedź była uspokajająca, że nic się złego nie dzieje, na rynku występują chwilowe wahania, owszem, cena leci, ale to na całym świecie, w związku z tym my na to nie mamy żadnego wpływu, a jeżeli chodzi o import z Ukrainy, to jest ze stanowiska Ministerstwa Rolnictwa, o żadnych dramatycznych, dużych ilościach pan minister nie słyszał, w związku z tym on nie widzi powodu do jakiejkolwiek interwencji i podejmowanych działań. A jaką mamy, proszę państwa, sytuację? Po bardzo wysokich cenach rzepaku w zeszłym roku. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor stwierdził, koszty zostały w dużej mierze dopasowane, bo firmy, które handlują nawozami, środkami ochrony roślin, no w jakiś sposób ustawiają swoje ceny pod te ceny, które otrzymują rolnicy. Więc rzepak, który w zeszłym roku cena przekraczała 2000 zł, w jakichś skrajnych przypadkach nawet 2200 dochodziła, koszty produkcji rzepaku, tak jak szacują to i instytuty badawcze, ośrodki doradztwa rolniczego, czytałem również dobrze przygotowaną analizę Wielkopolskiej Izby Rolniczej, koszty produkcji rzepaku to jest około 5000 zł na hektar. Oczywiście rzepak jest rośliną bardzo silnie związaną z nawożeniem. Jeżeli chcemy uzyskać duże plony, trzeba te koszty zwiększać. Więc ceny środków produkcji i koszty są związane z tymi dochodami, jakie mieli rolnicy w roku ubiegłym. Natomiast w tym roku obserwujemy spadek cen. Ceny doszły do 1200 i mniej. Na dodatek część zakładów, czekając na jeszcze obniżkę ceny, wstrzymuje skup. Tłumaczenie, że na giełdzie Matif w Paryżu, tej giełdzie podstawowej dla europejskiego rynku rolnego, również są duże wahania, tak, to prawda, analizujemy to, śledzimy. Ceny spadły poniżej 400 euro za tonę rzepaku w transakcjach terminowych, ale to mimo wszystko nie powoduje aż tak wielkiej różnicy, jaka występuje w Polsce. Ceny zjeżdżają wszędzie, w Polsce wyjątkowo mocno. Zastanawiamy się, panie redaktorze, wszyscy, co jest dodatkowym czynnikiem, czy spekulacja, czy te firmy, które są w Polsce, próbują ugrać jeszcze coś dodatkowo. Rolnicy, na przykład Wiarygodna, Federacja Związku Producentów Zbóż, twierdzi, że są zmowy cenowe, że duże firmy, które są w pewnym sensie monopolistami, dogadują się co do ceny.
Panie pośle, z jednej strony mamy grę o ceny, ale z drugiej strony tak zwana sztuczna gra, czyli prognoza co do zbioru, wskazuje na to, że na poszczególnych giełdach już prognozy zbóż w Unii Europejskiej są wyższe. Pszenicy może zostać zebrane około 6,3%, kukurydzy około 15% więcej niż w ubiegłym sezonie. To, co to oznacza, panie pośle, że przewiduje się, że będzie za dużo więcej zboża, dużo więcej kukurydzy, dużo więcej rzepaku, co spowoduje, że te ceny mogą być niższe. A co wcale nie znaczy, że te prognozy się sprawdzą, bo w zeszłym roku się nie sprawdziły.
To prawda. Obserwujemy bardzo często, że przed sezonem zbiorów, przed żniwami, zaczynają być puszczane w eter sygnały o wysokich plonach, o dużych zbiorach, o tym, że no niestety musi cena spaść, bo będzie nadprodukcja i tak dalej. Potem najczęściej to się nie potwierdza, życie to koryguje. Tutaj musi być bardzo wiarygodne państwo i systemy zbierania informacji, ponieważ można domniemywać, że operatorzy na tym rynku, ci gracze, ci, którzy żyją z tego, będą wysyłali również informacje, które mają wywołać albo panikę na rynku, albo zmusić chłopów. No na zasadzie trudno, siła wyższa, ceny spadają. Ale mamy również informacje takie, że na przykład dramatyczna susza w Chinach w tej chwili występuje. Nie sprzątną wiele u siebie. Trzeba będzie też w jakiś sposób tych ludzi żywić. To są rynki bardzo złożone. Bardzo łatwo je zdestabilizować. Pozycja rolników jest niestety bardzo słaba na tych rynkach. To te firmy, które tak jak w warunkach Polski w latach 90. zostały przejęte przez prywatnych, dużych właścicieli. W Polsce właściwie kilka największych firm układa rynek pod siebie, realizuje, również ustala ceny w taki sposób, w jaki chce. Ale po to jest rząd, żeby również podejmował interwencje, a nie zwalał wszystko na wolny rynek. W Europie mówimy o tym od dawna. Rynek rolny nie jest rynkiem wolnego rynku. To nie jest rynek, gdzie tylko niewidzialna ręka rynku ma wszystko regulować. Są naturalne powiązania. Jeżeli nie rozumiemy i strategicznie nie stabilizujemy tych rynków, nie poprzez skup interwencyjny, to jest rzadko stosowane już tylko w niektórych sytuacjach, ale jeżeli nie rozumiemy, że produkcję rolniczą trzeba zagospodarować, że potencjał produkcyjny będzie wykorzystany, jeżeli nie będzie zbytu na to, to rolnicy na tym ucierpią przede wszystkim, no to żadnych wniosków nie wysuwamy. Ja chcę przypomnieć, że biorąc pod uwagę produkcję rzepaku, rośliny bardzo ważnej, rośliny dającej znakomite surowce w postaci oleju, czy jadalnego, czy przeznaczonego do innych celów, znakomitej paszy dla wielu grup zwierząt, rośliny miododajnej, rośliny znakomicie poprawiającej zmianowanie płodozmian w gospodarstwie, to w 2006 roku ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję trudną. Ja pamiętam, jakie były głosy naszych oponentów. Podjął decyzję o rozwinięciu rynku biopaliw w Polsce. Po to, by stworzyć dodatkową możliwość sprzedaży oleju rzepakowego, przetworzonego, estryfikowanego i spirytusu wytwarzanego z części również nadwyżek, głównie w produkcji zbóż, do paliw, którymi jeździmy w Polsce, które zużywamy do samochodów. Były opory producentów samochodów, tam, a to się udało wszystko pokonać. To miało być rozwijane. Narodowy cel wskaźnikowy, czyli określony, ile co roku musimy dolać biokomponentów, czyli przypomnę, do diesla, do oleju napędowego jest to estryfikowany olej, głównie rzepakowy, a do benzyn dolewany spirytus, ten bioetanol, czyli spirytus pochodzenia roślinnego. Co z tego, że ta ustawa jest, że wszyscy w Polsce klienci, wszyscy kierowcy jeżdżą z dodatkiem, nawet o tym nie wiedzą. Jest kilkuprocentowy dolew. Rząd ostatnio ogłosił narodowy cel wskaźnikowy do 2018 roku. Tam jest wzrost od 7% do 8,5% w 2018 roku. I to byłoby naturalnym sposobem na zagospodarowanie tych pojawiających się nadwyżek produkcji czy zbóż, czy rzepaku. No ale co zrobić, jeżeli ten narodowy cel wskaźnikowy jest, owszem, realizowany, ale biokomponentami sprowadzanymi z zagranicy? No przecież to jest jakaś paranoja, panie redaktorze, żebyśmy my na pniu sprzedawali bardzo tanio rzepak i te wszystkie sygnały, o których pan tutaj mówił, te mówienie o tych nadwyżkach i tak dalej, powoduje drastyczną obniżkę cen po to, żeby kupili to przetwórcy wywożący to do Niemiec. Tam jest wyciskany z tego olej, tam są zarobki, tam są miejsca pracy, tam są podatki. I ten przetworzony olej wraca do Polski po to, żeby realizować narodowy cel wskaźnikowy, czyli dolew biopaliw do paliw. Przecież to jest chore. To wszystko powinno zostać w Polsce. Mamy duży potencjał rolniczy. Mamy przyzwoicie funkcjonujący sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, tyle że niestety w większości to nie jest w rękach polskich, a rząd umywa ręce, mówiąc, że jest wolny rynek i że on nic nie może w tej sprawie zrobić.
Panie pośle, mamy więc sytuację bardzo trudną. Rolnicy w tej chwili mówią, że w zasadzie nie ma gałęzi, która byłaby opłacalna. Ostatnio rozmawiałem z jednym rolnikiem, który sprzedawał młode byki. To mi powiedział, że stracił 2,5 tysiąca złotych, dlatego że z tych informacji, które ja na dzisiaj posiadam, to już cena sprzed pół roku, różnica jest około 4 zł na kilogramie. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o zboża. Jeszcze 3-4 miesiące temu to za pszenicę można było dostać ponad około 1100 nawet. Na dzień dzisiejszy sytuacja już jest 560 i się mówi o tym, że może być niższa. Jeszcze się mówi, że nie wiadomo, czy punkty, które skupują, będą płaciły, bo już są informacje, że od 30 do 3 miesięcy proponuje się rolnikom płatność. Mamy więc do czynienia, panie pośle, z bardzo drastyczną sytuacją, jeżeli chodzi o życie ludzi mieszkających na wsi, a szczególnie rolników. Mamy drastyczne spojrzenie na to, jaka będzie ich przyszłość, a z drugiej strony mamy zapowiedź protestów. Bo był minister Nalewajk w Grudziądzu i przedstawił tak sytuację, że ludzie powiedzieli, że będą protestować. Rolnicy zapowiadają blokadę autostrady A1.
Panie redaktorze, no cóż dodać. Ja nie znam w tej chwili rynku, który, można by powiedzieć, przynosi stabilne, przyzwoite dochody na utrzymanie rodzin rolniczych. O rzepaku mówiliśmy. Prawdopodobnie reakcja będzie taka, że znaczna część rolników nie zasieje w tym roku rzepaku, przerzucając się w sposób naturalny na zwiększenie upraw zbóż. Czyli sytuacja na rynku zbóż jeszcze w przyszłym roku może się dodatkowo pogorszyć.
No bo co można siać? Przepraszam, panie pośle.
Co? Praktycznie nic. Zostają zboża.
Buraki nie.
Buraki nie.
Ziemniaki nie.
Tak. Więc rynek zbóż, ceny lecą na łeb na szyję, spadły w stosunku do zeszłego roku o około 40% i więcej. Jednocześnie rynek trzody chlewnej, który zawsze był tym naturalnym konsumentem zboża, bo przecież w Polsce sprzątamy około 24, 25, 27 milionów ton zboża, z czego na chleb, na makarony, na to spożycie dla ludzi to jest 5, 6 milionów ton, reszta to było zboże paszowe, głównie dla świń i dla drobiu. Jeżeli rynek trzody chlewnej w Polsce drastycznie się załamał. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej sygnalizuje, że rok 2013 będzie kolejnym rokiem spadku o ponad 10% w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku w stosunku do poprzedniego produkcja wieprzowiny spadła również o 10%. Dwa lata temu o 14%. Doszło do tego, że Polska, która była wielkim producentem wieprzowiny, a polska wieprzowina, polskie wyroby to była ozdoba stołów w Anglii, w Ameryce, w wielu innych krajach, Polska stała się importerem wieprzowiny na wyżywienie własnego narodu. No więc, skoro tak drastycznie upada produkcja trzody chlewnej w Polsce, to tego zboża z Polski też nie będzie gdzie przerobić i ci, którzy się nastawiają na produkcję zbóż, za chwilę będą gorzko z tego płakali. Wspomniał pan o problemach bydła mięsnego. No tak, zamknęliśmy sobie kolejne rynki, głównie rynki arabskie. Europa ma nadwyżki wołowiny. Na dodatek będzie musiała niedługo w ramach Światowej Organizacji Handlu otworzyć się na dużą ilość wołowiny z Argentyny. Więc pytanie, gdzie ci polscy producenci bydła mięsnego mają tę wołowinę sprzedać? Jest jeszcze jeden problem. Zapadła decyzja ostateczna w Unii Europejskiej, tak przynajmniej przekazano z Brukseli, że od 2015 roku kończy się kwotowanie mleka, że nie ma już przed tym obrony. Czyli rok kwotowy 14-15, kończący się z końcem marca 2015 roku, jest ostatnim rokiem kwotowym, czyli pewnej stabilizacji w produkcji mleka w Europie. Ona nie gwarantowała wielkich dochodów, ale stabilizowała jednak jakiś minimalny dochód rolnika. Nie będzie kwotowania i już ekonomiści analizują, że przy spadku cen mleka, a spodziewają się spadku 25-30%, gospodarstwa mniejsze w skali europejskiej. W Polsce czasami się wydaje, że to są przyzwoite gospodarstwa, takie, które mają 20-30 sztuk bydła mlecznego, krów dojnych. Takie gospodarstwa będą z konieczności musiały wypaść z produkcji mleka. To będzie parędziesiąt tysięcy gospodarstw w Polsce. To ja stawiam pytanie, to co ci ludzie mają robić? Przecież wzięli kredyty, zainwestowali w budynki dla bydła, w maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji pasz. Co ci ludzie mają robić? No prostym wyjściem sytuacji byłoby, czy prostym, stosunkowo prostym, przestawienie się na bydło mięsne. Okazuje się, że i tego nie będzie można. Więc pytanie, które pan postawił, jest pytaniem jak najbardziej zasadnym. Jaka strategia dla polskiego rolnictwa? Co my mamy w Polsce, my rolnicy, produkować, co mamy wytwarzać, żeby zaspokajać potrzeby naszego narodu, żeby wykorzystać potencjał rolniczy w Polsce, bardzo duży, w dużej mierze niewykorzystany, również po to, by eksportować. Ja słyszę uspokajające głosy pana ministra, eksport jest bardzo wielki, tylko kiedy przeanalizowaliśmy strukturę eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski, to okazuje się, że jesteśmy ogromnymi eksporterami bananów, kawy, herbaty, ryb, które są z kutrów duńskich patroszone na polskim wybrzeżu, bo jest tańsza siła robocza, już wychodzą niby z Polski jako polski eksport, to my jesteśmy wielkimi producentami cytrusów i tak dalej, i tak dalej. Ja bym się cieszył z eksportu, bo Polska ma duże możliwości produkcji również na eksport, ale żeby to była nasza produkcja, a nie banany, kawa i herbata.
Panie pośle, tak jak postawiłem pytanie, mówi pan o strategii, a ja mówię o portfelu poszczególnego rolnika. Ja mówię o ludziach, którzy jest już sierpień, już niedługo będzie 1 września, bardzo duże ilości dzieci będą szły do szkoły, trzeba będzie wyposażyć. ludzie dzisiaj zastanawiają się, skąd wezmą pieniądze. Spotkał mnie jeden rolnik, mówi, panie, mam troje dzieci. Średnia wyprawka dotychczas kosztowała mnie od 1,5 do 2 tysięcy każdego dziecka. Ja w tym roku nie wiem, czy będzie mnie to stać. Popatrzmy dalej. Idzie jesień. Trzeba będzie kupić na zimę węgiel. Ceny są takie, jakie są. Dlaczego ci ludzie są na drogach? Po prostu dlatego, że nie widzą dla siebie miejsca w przyszłości w tym kraju.
Panie redaktorze, na wsi ludziom w oczy zagląda bieda. I to nie jest jakiś chwyt retoryczny, czy próba uprawiania polityki. Trzeba jechać na wieś i pogadać z ludźmi. Ludziom grozi bieda. Zarówno w zaspokajaniu tych potrzeb podstawowych, potrzeb rodziny, o których pan mówi, dzieci, zdrowie i tak dalej, ale również w odtwarzaniu produkcji rolniczej. Dlaczego tylu ludzi nastawiło się na rzepak? Bo jedno, że tak jak mówię, no była cena optymistyczna w zeszłym roku, a drugie, rzepak to są szybkie pieniądze. To są pierwsze pieniądze ze zbiorów w danym roku. Ludzie są zadłużeni, mają duże kredyty, kredyty obrotowe, różne inne. Więc tym rzepakiem chcieli w jakiś sposób szybko realizować spłaty również kredytów. W jakich pułapkach kredytowych znalazło się wiele, wiele polskich gospodarstw. Ale ja chcę patrzeć jednak na to i sądzę, że taka jest rola przede wszystkim również i posłów w Sejmie. Komisja Rolnictwa wielokrotnie na te wszystkie tematy przepytywała, już mówiąc brutalnie, pana ministra, innych ministrów, ministra gospodarki i tak dalej, dlaczego nie ma myślenia strategicznego, dlaczego nie ma jakiegoś ustawienia polskiej polityki rolnej, bo to jest nieprawda, że tylko Unia Europejska o wszystkim decyduje. Tu w tym studiu mówiliśmy wielokrotnie. Mówił poseł Wojciechowski, mówili inni, którzy doskonale znają również to, co się dzieje w Brukseli. Owszem, są ogólne ramy. W Brukseli są pewne minimalne warunki, to, że nie wolno granic odtworzyć, że nie wolno ceł wprowadzić, swobodny przepływ kapitału, dóbr i usług, ale każdy kraj w Europie ma własną narodową politykę rolną. Na przykład Francuzi w tych obszarach, gdzie jest produkowane dużo zboża, również i rzepaku, rolnicy są zorganizowani w silne grupy producenckie, w stowarzyszenia tych grup. Oni nie sprzedają prosto od kombajnu czy pośrednikowi. Praktycznie prawie im się udało wyeliminować pośredników. Oni są dostarczycielami do odbiorców końcowych. U nas, kiedy zaczęło się mówić o grupach producenckich, jedno, że i rolnicy do końca nie przekonani, ale kiedy na przykład w sektorze owocowo-warzywnym tych grup w Polsce zaczęło powstawać dosyć dużo, to Unia Europejska wystraszyła się tego rozwoju grup producenckich w Polsce i o 90% obcięła finansowanie dla grup producenckich. Tak jakby się bojąc, że Polacy poszli po rozum do głowy i się organizują, wbrew jakby obawom tym związanym jeszcze z komunizmem, stworzeniem kołchozów i tak dalej, rolnicy chcieliby, żeby była stabilizacja. Przynajmniej pewna, ona nigdy nie będzie w 100%, ale jednak przewidywalność kolejnych lat, przewidywalność rynku, jeżeli się za coś biorę, jeżeli wkładam 1000 złotych w hektar upraw, to muszę mieć gwarancję, że to mi się zwróci i jeszcze zostanie minimalna nadwyżka, którą mogę przeznaczyć na utrzymanie rodziny, na dzieci, na wyprawkę, na zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Tej stabilizacji niestety w Polsce w ostatnich latach nie ma.
No i troszeczkę również na jakąś odprawę na wypadek choroby, czy ewentualnie emerytury, bo te emerytury, które teraz będą po 67 roku, to raczej będą po 600-700 zł, także z tego nie wiem, czy będzie można się utrzymać. Natomiast, proszę Państwa, we wtorek, środę miałem informację, że pod Pruszwicą dzieją się różne rzeczy, że rzepak nie jest w zasadzie przyjmowany, że ludzie stoją po 48 godzin w kolejkach do różnego rodzaju punktów skupu. I dlatego poprosiłem pana Janusza Walczaka o krótką relację. Witam serdecznie na antenie. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam.
Panie Januszu, wiem, że pan i pańska cała rodzina blokowaliście sobie kolejkę po to, żeby sprzedać rzepak. Jak to wyglądało i jak to wygląda dzisiaj? No, podobno bardzo dobrą cenę pan dostał.
No ja nie wiem, czy bardzo dobrą. Bardzo dobra to była w tamtym roku. W tym roku to jest o 40% niższa cena. A przede wszystkim zatrważające to było, że codziennie po parę złotych na to nie spadała. To przede wszystkim 40-50 zł dziennie spadała. Zaczynało się od 1650-90. Dojechaliśmy tu u nas do 1300 zł. No i w podobnej cenie właśnie sprzedałem ten rzepak. A stało się w kolejce ze względu na pogodę, która rolników, można powiedzieć, przyspieszyła te żniwa i jednocześnie wszyscy zaczęli mucić. a Kruszwica nie była przygotowana na odbiór takiej ilości rzepaku w tak krótkim czasie. I w Kruszwicy stały samochody po 48 godzin, a tu rolnicy 24, 36 godzin stali. Na dzień dzisiejszy sytuacja została odblokowana ze względu na to, że już ta górka zbiorów rzepaku przeszła i teraz mniej odstawiają rolnicy, no i zaczęło to być już teraz płynne. Ale przede wszystkim opłacalność tej produkcji, jak i innych, na dzień dzisiejszy jest bardzo zła. A przede wszystkim, panie redaktorze, chaos na rynku rolnym powoduje to, że spekulanci, kapitał spekulacyjny może się manipulować, robić, a rząd w tym momencie nic nie robi, nie daje nam stabilizacji rynkowej. I rolnik ma wielki znak zapytania, co ma robić w następnym roku, co siać, czy hodować, czy w ogóle, bo cała gałąź rolna jest nieopłacalna, można powiedzieć, została sama sobie rzucona na głęboką wodę, a rząd, PSL, tylko dużo gada, a mało czyni. Ewentualnie dobiera się rolnikom do tyłka, jak im tam jeszcze uczknąć pewne pieniądze z dopłat, z innych źródeł dochodu, bo stabilizacja i płynność finansowa na wsi jest coraz gorsza.
Panie Januszu, z jednej strony mamy rzepak. W tej chwili już wchodzimy w żniwa i to dużą parą. Już pszenica jest koszona w większości naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Jak tutaj wygląda sytuacja i co tutaj mówią rolnicy?
No tutaj, jak ktoś nie ma magazynów, no to zostaje mu odwieźć pszenicę po 560 zł. No to cena w porównaniu z dwa miesiące do tyłu, która kosztowała 1100, no to sami państwo sobie możecie odpowiedzieć, jaka jest różnica. 50% niższa cena. I dramat jest w każdej działce. Na magazyny można zapełnić, ale pytanie, za ile się je sprzeda? Czy sami znów nie taniej niż po żniwach? Bo takie sytuacje też się zdarzały na naszych rynkach. I rolnik jest w tym momencie naprawdę zdezorientowany sytuacją, bo przypominamy sobie dawniejsze czasy. Jechało się do GS-u, odstawiało się zboże, szło się do kasy, dostawało się pieniądze, można było coś za to kupić. Czy nawóz, czy paliwo, czy środki ochrony roślin. Na dzień dzisiejszy odstawi się, a pieniędzy nie wiadomo kiedy się dostanie, to jest raz. A druga rzecz, środki ochrony roślin, nawozy i paliwo mają ceny tak wysokie, które są nieporównywalne do kosztów, nie tylko do kosztów, tylko do ceny zbóż. Bo te koszty przewyższyły już wartość zbiorów, które się bierze.
Ile ropa kosztuje w tej chwili? Ile ropa w tej chwili kosztuje?
Ropa 5,50.
5,50, proszę Państwa, w stosunku
tak.
do tego...
Niedawno, znaczy 2-3 lata temu kosztowała 4, jednak wtedy jest, a jeszcze wcześniej, jak za czym Platforma była przy władzy, za przeproszeniem, to nas straszono, że jak PiS dojdzie, to będzie po 5 zł. Za Platformy przekroczyło 5 zł i cicho szajest, nie ma szumu, nikt tego nie robi, nie podnosi żadnych larum, a można było to zboże, rzepak wykorzystać właśnie do produkcji biopaliw i te nadwyżki można byłoby upłynnić na rynkach naszych. Tylko co z tego, jak w tym momencie u nas tego się nie robi. W naszym terenie była jeszcze, panie redaktorze, taka fabryka Biofuture, która robiła pelet ze słomy jako energię odnawialną. Ktoś zamieszał w tym wszystkim, także się okazuje, że dodatkowe źródło dochodu dla rolników no, zostało odcięte, bo fabryka stoi.
Czyli to nawet znaczy, słomy nie można sprzedać.
Słucham?
Nawet słomy nie można sprzedać.
No nie można sprzedać, no niestety. To tak wygląda, że coś się robi z nami takiego, żebyśmy całkowicie zaprzestali produkcji, byli mało tego, że nie produkowali, to jeszcze rozbici na różnego rodzaju grupki i nie zjednoczyli się, żebyśmy czasami przeciwko rządowi nie wystąpili. I to jest, no to jest zatrważające.
To jest ten problem, panie Januszu, że tutaj pod Bydgoszczą, pod Grudziądzem, gdzieś pod Opolem, pod Szczecinem ludzie protestują, ale jakoś to jest takie niemasowe, to jest takie niewspólne.
To jest pojedyncze ogniska, takie zapalne są. To są pewne kwestie niezadowolenia. Ale brak zjednoczenia ogólnego powoduje to, że przyjedzie tu wojewoda, tam wiceminister, sprawę rozmydli i to zostanie samo sobie. A zresztą oni się nie przejmują protestami.
No nie,
to jest najgorsze.
Protestami się nigdy
niezadowolenie społeczne powoduje to, że rząd sobie robi co chce, a my możemy stać na drogach nie wiadomo jak długo, chyba że zaczniemy sobie do oczu nawzajem skakać miasto przeciwko wsi, o to byłoby dobrze, jeszcze lepiej dla rządów.
Ja mam pytanie. Panie Januszu, bo to tak, z jednej strony mówimy o rolnikach, z drugiej strony mówimy o konsumentach. Chciałoby się powiedzieć, że skoro ludzie protestują, to dają do zrozumienia konsumentom, że rolnicy dają do zrozumienia konsumentom, że sytuacja, jeżeli chodzi o rynki, o surowce rolnicze będzie i produkty będzie no, na tym samym poziomie, także nic taniej ludzie nie kupią. A tylko mówią, że to jest wina rolników, że takie są ceny.
No to teraz mogą się ludzie dowiedzieć, jaka jest cena, jaka była w zeszłym roku, jaka obecna jest i kto na tym zarabia. Albo właśnie. Przetwórca, albo pośrednik. To tak jest całe życie. Brak jest jednej rzeczy. Polityki rolnej i wyznaczonych, konkretnych kierunków działania
rolnictwa. Strategii rolnictwa. Serdecznie dziękuję, tak. Panie Januszu. Proszę Państwa, zapraszamy do telefonów 56 655 23 56 655 23 56 Polski Północnej i Południowej. Panie pośle, no rozmawialiśmy z rolnikiem, rozmawialiśmy no, z szefem związku, co prawda, ale sytuacja pod Kruszwicą naprawdę była tragiczna.
Ja bardzo pozdrawiam pana przewodniczącego Walczaka. To jest związek, który rzeczywiście jako jeden z nielicznych jeszcze próbuje, mówię o Solidarności Rolniczej, który jestem członkiem, który próbuje sygnalizować i organizować władzom i organizować rolników. Ale cóż dodać, jeżeli nie ma polityki, jeżeli nie ma strategii, która będzie w jakiś sposób kompleksowo analizowała te poszczególne rynki, to próbuje się przerzucać wtedy odpowiedzialność na rolników. Proszę zauważyć, panie redaktorze, to nie potrzeba wymyślać pewnych rozwiązań, tylko patrzeć, jak robią to inni. Wszystkie nadwyżki zboża w Stanach Zjednoczonych, a myślę, że Amerykanie potrafią myśleć ekonomicznie, wszystkie nadwyżki zboża, na rynku amerykańskim jest to około 30%, są przeznaczane na produkcję spirytusu, który idzie do sektora biopaliw. Podstawowym źródłem białka w paszach amerykańskich nie jest soja, od której uzależniają świat, tylko jest suszony wywar gorzelniany, produkowany przy okazji przerabiania kukurydzy na spirytus. Teraz sprawa rzepaku. Cudowne, czarne złoto, rolnicze czarne złoto. Przecież mając rzepak, możemy w dużej mierze uniezależnić się również od komponentów białkowych, innych, te makuchy czy śruty poekstrakcyjne mogły być silnym źródłem białka w znacznej części grup wiekowych. Co my robimy w Polsce? Co robi polskie przetwórstwo opanowane przez różnego rodzaju lobby, producenci pasz, sprowadzają rocznie 2,5 miliona ton amerykańskiej soi, czy to z północnej, czy z południowej Ameryki, to nie ma znaczenia, to są te same firmy amerykańskie, sprowadzają soję, za którą polscy rolnicy płacą ponad 4 miliardy złotych rocznie. A to wszystko można by wyprodukować w Polsce w postaci roślin strączkowych, wykorzystania śrut i makuchów rzepakowych, rozwijania również innych, wykorzystania innych surowców z przemysłu rolno-spożywczego. To by zostało wszystko w Polsce.
No ale się mówi, że to byłoby za drogo, w związku z tym trzeba kupować tanią soję.
Ale już taniej soi na świecie nie ma. Tania soja to była wiele lat temu. Teraz te kraje, które uzależniły, eliminując, bo dopóki jest konkurencja, to coś jest tańsze. Nie ma konkurencji, zostajesz monopolistą na rynku, to ty kształtujesz ceny i parę firm amerykańskich tak to w ten sposób robi. Ale ja jeszcze jedną rzecz próbuję zrozumieć. Dobrze, jestem przekonany, że dochody rolnicze powinny przede wszystkim być z pracy, z rynku, z tego, co rolnicy wytwarzają, co jest potrzebne, co jest niezbędne, co jest możliwe do wytworzenia w Polsce, a tylko w niewielkim stopniu korygowane ewentualnie systemem wsparcia bezpośredniego, dopłat i tak dalej. Ale może rząd uważa inaczej, że my nie musimy produkować, zapewnimy chłopom dochody w postaci dopłat. To niech o te dopłaty walczy. Natomiast te dopłaty, negocjacje z Unią Europejską zostały zmarnowane, zostały przegrane. Mówił o tym też tu wielokrotnie poseł Wojciechowski. Dopłaty bezpośrednie na lata 14-20 będą mniejsze niż te, które były do tej pory. Drugi filar wspólnej polityki to jest tragedia. Więc skąd ludzie mają mieć pieniądze? O dopłaty bezpośrednie rząd nie zadbał. Sytuacja na rynku jest taka, że do części produkcji rolnicy dopłacają, to z czego mają żyć?
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ryszard z Lubelskiego.
Witam pana Ryszarda.
Ja chciałem powiedzieć na temat tych zbóż, że z tymi zbożami to jest tak, że to jest sprytna gra spekulantów, bo tydzień, jeszcze nie tydzień, tylko miesiąc temu sprzedawałem pszenicę po 1050 za tonę i tak poszukiwali, że sami przyjeżdżali na podwórze szukać tego. I skąd nagle się tyle zboża wzięło? W tym roku zboża nie ma, bo zboża grzyb pozjadał. Bo bardzo dużo deszczu było i bardzo słabo sypią zboża o zimę, a jarek praktycznie nie ma w ogóle. I to jest tylko gra, żeby wyciągnąć od rolników zboże, a później drugie tyle zarobić na tym. I taki jest temat z tym zbożem w tym roku.
Panie Ryszardzie, to pan mówi o lubelskim, to znaczy u was taka jest sytuacja, tak? Bo tutaj u nas, panie pośle, sytuacja jest troszeczkę inna. Wy, z tego co ja jestem zorientowany, to pszenica sypie mniej więcej tak jak w zeszłym roku.
Na dobrych ziemiach zbiory będą podobne jak w zeszłym roku, ale rzeczywiście to, na co pan zwraca uwagę, że w niektórych regionach Polski, szczególnie przy gorszej agrotechnice, silne porażenie chorobami fusarium i innymi grzybowymi, to powoduje, że jakość plonu jest gorsza. Ale niewątpliwie nie ma sytuacji na rynku, która by zmuszała do tak drastycznego obniżenia cen. Nie wiem, to jest faktycznie gra, nie wiem, spekulacją to można nazwać, mniejsze firmy liczą na dodatkowy zysk, zmuszenie rolników do tego, że muszą sprzedać, mając nóż na gardle, ten kredytowy, podatki zbliżające się i tak dalej, muszą sprzedać, a firmy, które to kupują, planują na tym zarobić.
Panie Ryszardzie, jeżeli chodzi o inne asortymenty, jeżeli chodzi o zboża, bo nie tylko, czy u was rzepak również występuje? Halo?
Tak, nie dosłyszałem dokładnie.
Czy rzepak również macie problemy z uprawą rzepaku?
Znaczy po 4 dni tu stoimy z rzepakiem, stoją rolnicy, bo ja akurat nie mam, ale tu niedaleko nas kupuje taki pan, to po 4 dni stoją, a teraz już zaprzestali na razie przyjmowania, tak samo.
Czyli sytuacja, jeżeli chodzi o rzepak, jest taka sama jak wszędzie indziej, tak?
Taka sama jest. Mhm. I ceny spadły też do 1200 za tonę.
Serdecznie dziękuję za tę informację. Mam nadzieję, że będziemy mieli kontakt ze sobą, że może będziemy mogli jeszcze szerzej porozmawiać kiedyś na te tematy.
Serdecznie,
szczęść Boże. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam. Proszę wyłączyć radio, bo się nie słyszymy.
Cześć Boże, witam, no,
witam pana
w tej audycji i panie redaktorze, pana Michała witam.
Szczęść Boże panu.
Dopóki nie będzie jedności między chłopami, nie będzie silnych związków chłopskich, chłop nie będzie poważany w tym kraju. Rządowi nie chodzi o to, żeby polityka rolna była utrzymana na dobrym stanie, a rolnikom się dobrze żyło. Wiemy, jaki mamy rząd. I dzisiaj nam tylko potrzeba silnych i mocnych związków i dobrych przywódców tych związków, bo ci przywódcy, co do tego czasu są, nie wartają nic. Dlaczego my jesteśmy dyskryminowani w Unii i bierzemy mniejsze dopłaty jak inni rolnicy na Zachodzie czy w innych krajach? Jeżeli ma być Unia, niech będzie Unia równa. Niech będziemy traktowani równi. My też chcemy żyć. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo panu. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Tak, jest pani na antenie. Z kim rozmawiamy?
Proszę ojca, proszę mnie posłuchać, co ja powiem.
A z kim rozmawiamy?
Proszę?
Z kim rozmawiamy?
No ja powiem, ja ze Szczecina dzwoni, Ela dzwoni.
Witamy
proszę
panią
pana, trzeba ten rząd wyrzucić, bo to są złodzieje, a rolników tyłek biją. Rolnik, oni uważają, że co oni, z nieba dostaną te pieniądze? Trzeba wyrzucić ich wszystkich, od jednego do drugiego. Trzeba się wziąć, a nie oni się wzbogacają, kradną, okradają. Jak powiedział, że jak chce ukraść to 1000 milionów złotych, zaczynać od złodziejstwa, to...
Takie są u nas, no... powinności, tak bym to powiedział. Natomiast no, rozumiem, że rozgoryczenie jest bardzo duże i że ludzie w tym swoim bólu widzą te różnego rodzaju no, nieprawidłowości. Panie pośle, no, wiadomo, no, wyrzucić to łatwo powiedzieć, ale to zrobić, jak przychodzą wybory, to ludzie głosują tak, jak głosują. My mamy to, co mamy.
Panie redaktorze, ale rozgoryczenie też nie może przekładać się na totalne krytykowanie tych, którzy cokolwiek próbują robić. Tu bardzo krytyczny głos o liderach związkowych, że słabi, że niewiele robią.
Ale to jest pan Knurowski wielokrotnie.
No pan Knurowski, bo domyślam się, że to on jest, często o tym mówi. Powiem tak, ja nie jestem aż tak bardzo krytyczny, ponieważ ci ludzie, choćby senator Chruścikowski czy inni, naprawdę starają się robić to, co mogą. Jest problem generalnie zniechęcenia rolników do działalności związkowej, do jakiejś współpracy. Często jest tak, że rolnicy jeden przed drugim gdzieś próbują coś tam sobie załatwić, ciesząc się, że jest to kosztem innych. Natomiast chcę jednak zdecydowanie powiedzieć, że kształtowanie polityki rolnej, również tej europejskiej polityki rolnej, to tu związki zawodowe niewiele mają do powiedzenia. One powinny występować w imieniu Polaków, powinny bardzo mocno zabierać głos choćby w europejskim lobby Kopa Kodzeka, ale to rządy ustalają. Jeżeli minister rolnictwa, jeżeli premier danego kraju nie jest w stanie walczyć o dopłaty bezpośrednie, o drugi filar wspólnej polityki, to choćby związkowcy byli wyjątkowo aktywni, niewiele są w stanie wywalczyć.
Panie pośle,
negocjacje z Unią to jest trochę w kontekście tego, o czym pani mówiła. Za złe negocjacje odpowiada polski rząd, a nie polskie związki zawodowe.
Ja tylko chcę dopowiedzieć jedną rzecz. Kiedy był protest w Unii Europejskiej, to z Polski pojechało kilkaset ludzi. Także też powiedzmy sobie szczerze, że zainteresowanie współdziałaniem jest takie, jakie jest. Zresztą to było widać teraz na proteście w Grudziądzu. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus?
No wieki wieków, amen.
Mówi Ludwik z okolic Krakowa.
Witamy
pana. No to jest oczywiste, że to handlarze, pośrednicy na tym zarabiają, bo to oni skupują i potem będą załóżmy jest teraz pszenica 1500, teraz 500, to będą sprzedawać za pół roku po 1200 i rzepakiem ze wszystkimi płodami oni zarabiają. No ale to trzeba liczyć tak, jak przecież to są koszty i zboże, czy dany produkt musi kosztować. To tak jak się idzie do mechanika, czy do elektryka samochodowego, to on zrobił to. I potem się liczy. A za pracę, przecież wymieniłem tam w podwoziu w elektryk cewkę, tu, czy mechanik wymienił tam klocki, czy olej wymienił, czy płyn hamulcowy i tam, czy robił... I za pracę mu się zapłaci. On sobie za pracę liczy. Mówi albo 100, albo 150, albo 200 zł. I to go kosztuje. No i przecież to, co koszty się liczy osobno, a pracę się liczy osobno. No to przecież to musi kosztować. No chyba, że będziemy maliny produkować. No to, ale to w maliny...
Ale maliny też były w tym roku, ceny malin były... No ceny malin były dosyć możliwe, natomiast wiśnie były tragiczne. Od złotych 50 do 2 złotych.
Maliny to już nie jednego wpuścili. No to czy w maliny, czy w agres. No.
Dziękujemy bardzo, panie Ludwiku. Szczęść Boże. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Z kim rozmawiamy?
Ja chciałam przyznać rację panu Ardanowskiemu, że gospodarka żywnościowa nie może podlegać prawom wolnego rynku, bo jest to dziedzina strategiczna dla wyżywienia narodu. Ale panie pośle, tym się nie zgadzam, że pan mówi, że rolnicy nie mają się organizować w związki zawodowe, bo nie mają nic, niewiele do powiedzenia.
Zaraz, ja przepraszam. Przepraszam bardzo, ale pan Ardanowski nie mówi tego, że rolnicy się nie mają organizować związki zawodowe. To już
Ach,
jest...
Nie, że związki zawodowe nie mają wielkiego wpływu na, że tak powiem, na Brukselę, ale mogą mieć duży wpływ na to, żeby po prostu wysadzić z urzędów takich panów, którzy po prostu nie rozumieją, czym jest, że tak powiem, interes narodu. I tak samo interes gospodarki żywnościowej dla narodu. I ja po prostu zachęcam do organizowania się rolników, a przede wszystkim również tych pana Dudę, czyli, że tak powiem, związki zawodowe pozarolnicze, do współpracy, bo to jest w naszym wspólnym interesie. Także panie chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że gospodarka żywnościowa, jeżeli zdamy się po prostu na żywność, że nam dostarczą inne kraje, inne narody, a jeszcze spoza oceanu, to możemy spodziewać się tego, że może być tak, jak to było w jakichś tam latach 20., jak słyszę od swoich rodziców i dziadków, że Stalin głodem wziął Ukraińców, że 4 miliony Ukraińców zmarło, więc z głodu. Tak samo może być u nas, jeżeli po prostu nie przypilnujemy własnej gospodarki żywnościowej i my jako mieszczuchy nie będziemy dbać o interes rolnictwa jako konsumenci. Także pana Dudę i wszystkie związki pozarolnicze zachęcam do współpracy i obrony, że tak powiem, rolnictwa naszego polskiego rodzimego. Dziękuję z Bogiem.
Dziękuję z Bogiem. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję za te słowa. Ja też uważam, że społeczeństwo obywatelskie polega na tym, że ludzie się organizują w różnego rodzaju organizacje społeczne po to, by bronić własnych interesów. Z tym rządem żadne negocjacje niestety nie mają już racji bytu. Jeżeli zebrali Solidarność Pracownicza i inne związki zebrały 2,5 miliona podpisów w sprawie ustawy o 67 latach przechodzenia na emeryturę, rząd to okpił, rząd to po prostu miał to głęboko gdzieś. Jeżeli są różnego rodzaju działania rządowe i rząd nie reaguje, to rzeczywiście tylko i wyłącznie determinacja społeczna, tylko protest społeczny są w stanie coś zmienić. Ja ubolewam, że tak mało rolników jest zaangażowanych w działalność związkową w różnych związkach. Ja jestem członkiem Rolniczej Solidarności, więc ten związek będę wspierał, ale jeżeli ktoś chce działać w innych związkach, to jest jego demokratyczne, wolne prawo, ale żeby działał. Natomiast wielu rolników czuje się zastraszonych, bo obawiają się, zresztą to są przykłady dość realne. Jeżeli zacznie być za aktywny, jeżeli zacznie pokazywać patologie choćby w instytucjach rządowych, w agencjach rządowych, to się okaże, że zostanie jego gospodarstwo napiętnowane kontrolami, różnego rodzaju szykanami. Zgłaszają to ludzie również i w biurach poselskich o tym mówią. To jest rzeczywiście
to samo,
sytuacja
trudna. Przepraszam, panie pośle, tak samo jest z ludźmi, którzy wyjechali ciągnikami czy kombajnami na drogę, spisano ich numery.
Przesłuchiwanie, wzywanie na policję i tak dalej. Jeszcze do jednej sprawy chcę się odnieść, o której mówił pan Ludwik. Faktycznie nie da rady zejść poniżej pewnych kosztów w gospodarstwie. Kosztami ogólnymi, skalą produkcji można troszkę koszty zmniejszyć, ale poniżej pewnego poziomu kosztów rolnik nie jest w stanie zejść. W związku z tym ceny żywności również muszą odzwierciedlać jednak koszty ponoszone przez rolnictwo. Jeżeli próbujemy zmusić rolników do sprzedaży poniżej kosztów, to skazujemy ich na śmierć głodową, skazujemy ich na kłopoty gospodarcze. Jeżeli próbujemy zmusić przetwórców do schodzenia poniżej racjonalnych kosztów, to niestety, mówię to z przykrością, prowadzi to do fałszowania żywności, do oszukiwania, do stosowania przy produkcji żywności niedopuszczonych różnego rodzaju sytuacji. Ale proszę również zauważyć, szanowni państwo, że kiedy idą ceny w górę, to ceny żywności w sklepach od razu również szybko wzrastają. Jeżeli spadają ceny płacone rolnikom za zboże, za rzepak, rzadko kiedy jest, żeby był ruch w cenach, które płacą konsumenci w sklepach w dół. Najczęściej tłumaczy się wtedy innymi kosztami, energią, kosztami pośrednimi, kosztami pracy, etc., etc. Więc niestety rolnicy jako ta grupa słabo zorganizowana są oszukiwani, ograbiani, okradani i najczęściej są bezradni. Dlatego apeluję również o organizowanie się.
Odbieramy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z pięknego Podkarpacia Słończego. Śliczne zniwa Pan Bóg nam błogosławi.
A z kim rozmawiamy?
Dawno takich nie było. Mówi Zofia.
Witamy Panią Zofię.
Otóż słyszałam ostatnie słowa właśnie, że to nie tylko producenci, no rolnicy, bo producent to nie lubię tego słowa, rolnicy cierpią i dostają po kościach tymi cenami, że to właściwie wszyscy jednakowo dostajemy, bo właśnie podkreślam, trzeba to podkreślić, że pszenica spadła, ceny pszenicy spadły więcej niż o połowę, jest tańsza, a chleb drożeje, ciągle drożeje i drożeje. No więc gdzie my jesteśmy i co my robimy? I a propos tego, co my robimy. Te szykany, o to też się zgadzam, że są szykany, to są na porządku dziennym od 50, ponad pół wieku już właśnie spuścić na PRL, działa dalej. I, ale my to możemy łatwo przebudować przecież. Otóż jeśli my wybieramy ludzi mądrych, no jakichś sprawiedliwych, dbających o dobro ojczyzny i obywateli, dobro państwa i obywateli, to nie dziwmy się potem, że jest jak jest. To oczywiście te superlatywy, to ktoś mógł pomyśleć, że jest gorąca do samodaru. Nie, nie. To wszystko jest po prostu w takim potrójnym co najmniej cudzysłowie. Ale my nie musimy tych ludzi wybierać. Przecież widziały gały, co brały, więc wybierajmy tak, żebyśmy potem nie musieli narzekać. I to rozwiązuje właśnie wszystkie problemy. A przede wszystkim wybierajmy Pana Boga, bo od tego trzeba zacząć. Ja tyle podkreślam na antenie, ostatnio nie mogę się dodzwonić, ale ile razy się dodzwonię, tyle razy podkreślam, że zaczynać trzeba od Pana Boga. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Więc przywróćmy wreszcie te święta, przestańmy pracować w niedzielę, przestańmy wolne związki propagować i zatwierdzać, dać stanowić ustawy i genderowe i jakieś inne jeszcze. No usztukujmy się z tym, bo w tym kierunku działa nasz Sejm. Nasz Sejm to jest najwyższy organ władzy ustawodawczej, więc od niego się czegoś wymaga, a nie takich głupot, prawda, w ustawach. Przepraszam, że się zdenerwowałam, ale to można rzeczywiście udaru dostać od czegoś takiego, co się w Polsce w ogóle dzieje.
Pani Zofio.
Ja tylko proszę o jedno. Wybierzcie dobrze, wybierzcie Pana Boga.
Wybierzmy. Nowa,
będzie lepiej i będzie dobrze. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Serdecznie Bóg zapłać. Pani Zofio, dziękujemy za tą rozmowę, panie pośle. No, powolutku będziemy
zbliżali do końca. Święte słowa. Rozliczajmy ludzi, patrzmy im na ręce, również tych, których obdarzyliśmy kiedyś zaufaniem. Chciałbym jednak stwierdzić, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. W Sejmie 5 sekund po głosowaniu wyniki głosowania są podawane w internecie. Sprawdzać, jak głosowali przedstawiciele, których wybieraliśmy. Nie słuchać pięknych słów, które często gdzieś na spotkaniach z rolnikami padają, tylko analizować, jak się zachowywali wobec tych zagrożeń, które idą z Europy Zachodniej, różnego rodzaju nurtów libertyńskich, filozofii gender, która jest mocno propagowana, niszczenia polskich rodzin, wprowadzania związków partnerskich, niszczenia tego wszystkiego, co konstytuowało i wspierało w trudnych, dziejowych chwilach naród polski. Oceniajmy po efektach. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć i całkowicie się z panią Zofią zgadzam. Ludzie muszą się obudzić, ludzie muszą świadomie wybierać, nie na zasadzie, że wszyscy są jednakowi, wszystkich do jednego wora, ponieważ jeżeli naród się nie obudzi, a ja sądzę, że się budzi, to widać, w jaki sposób również i na marszach się ludzie organizowali, w jaki sposób chcieli, wreszcie poczuli się siłą, poczuli się narodem, poczuli się Polakami i o różne sprawy walczą. Dobrze by było, gdyby rolnicy również to poczuli i gdyby rolnicy umieli się też zorganizować.
Z jednej strony rolnicy, żeby się umieli zorganizować, panie pośle, ale z drugiej strony, tak jak już pani Zofia powiedziała, jak pan mówi o parlamencie, o pewnych działaniach poszczególnych partii, czasami trzeba również, podejmując takie czy inne decyzje, spojrzeć przez kieszeń człowieka, zobaczyć, jak jako polityk, jaki ma wpływ na to, co spotka po takiej, a nie innej decyzji dane gospodarstwo domowe, daną rodzinę, z czego ludzie żyją i pewne decyzje w parlamencie poszczególnych partii dla mnie są na pewno niezrozumiałe. Jak słyszę potem różnego rodzaju zapowiedzi w konferencjach prasowych, to się pytam, panowie, kogo wy próbujecie jeszcze okłamać? Bo tak się nie da dalej żyć, żeby co innego ludziom mówić, a potem inaczej decydować. Ja serdecznie dziękuję panie pośle za dzisiejszy pana udział w audycji. Pozdrawiam wszystkich rolników, szczególnie tych, którzy żniwują, protestujących. Jesteśmy z wami, kochani. Jest nam bardzo smutno, że musicie w tym trudnym czasie wychodzić na drogi i mówić, że jest bardzo źle w naszej ojczyźnie, skoro władza ma się dobrze, a ludzie nie wiedzą, z czego będą żyli za tydzień, za dwa, za miesiąc. Jak dalej prowadzić te nasze gospodarstwa rolne, żeby one były nie tylko opłacalne, ale przede wszystkim dały możliwość pozostania młodemu pokoleniu na wsi. Bo przecież to jest największy problem. Te ceny dzisiaj mówią krótko. Jedziemy do Anglii zarabiać na truskawkach czy na myciu podłóg, bo tu za zboże nie dostaniesz tych pieniędzy. Dlatego żegnając się z wszystkimi, życzę szczęść Boże, pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz i życzymy Bożego błogosławieństwa, spokoju i radości z każdego dnia, aby ten Boży spokój dawał nam szansę właściwego spojrzenia na swoje powołanie jako tego, który żywi i broni.